Ewangelia Marka, 6 rozdział od wersetu 34. Gdy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nim, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Nauczanie Jezusa i Jego słowa były odpowiedzią na potrzeby ludzi, do których mówił, których widział. I tutaj w tej scenie z Ewangelii czytamy, że Jezus wysiadł z łodzi, rozglądnął się, zobaczył wielki tłum, dostrzegł wiele potrzeb. Tak, poczekam. Tak, dziękuję. I w tym miejscu Ewangelii Jezus dostrzega głębokie potrzeby tłumów, ludzi, którzy przyszli z daleka, żeby Go posłuchać i zaczyna nauczać. I podobnie dzieje się dzisiaj. Słowa Jezusa, czy całe Pismo Święte jest odpowiedzią na głębokie potrzeby człowieka. Czasami nawet nie jesteśmy świadomi tych potrzeb. 20 kilka lat temu zrobiliśmy w grupie młodzieżowej pewien eksperyment. Postanowiliśmy zorganizować wyjazd na lekko. A co to dla nas oznaczało na lekko wtedy? Zazwyczaj podczas wyjazdu młodzieżowego mamy co najmniej takie 3 elementy, które są związane z Bożym Słowem. Jest to poranny czas skupienia, jakaś prezentacja czy wykład i studium w małej grupie. Czasami też wieczór ilustracji, gdzie młodzież może powiedzieć o tym, jak doświadcza działania Boga w swoim życiu. Albo za co jest mu wdzięczna. Nazywamy to wieczorem 12 kamieni. Ale wtedy podczas tego eksperymentu zdecydowaliśmy, że zrobimy wyjazd na lekko, czyli taki wyjazd typowo odpoczynkowy i w ogóle nie będziemy odwoływać się do Bożego Słowa. Czyli tak jakbyśmy po prostu jechali na jakiś weekend. I wielu z nas myślało, szczególnie tych najmłodszych z grupy, że wreszcie będzie świetny wyjazd, tak, że żadnych tam wykładów, po prostu wszyscy mają luz, mogą robić co chcą i że to będzie wspaniałe. Ale co się okazało? Nasz eksperyment pokazał coś zupełnie innego, bo okazało się, że jeżeli nie odwołujemy się do tych treści Bożego Słowa, przebywając wspólnie, czegoś nam bardzo brakuje. Odczuwaliśmy jakiś dziwny głód słów pochodzących od Boga. Jezus, widząc tłumy, nauczał nie dlatego, że bardzo chciał coś powiedzieć, ale dlatego, że litował się nad nimi, bo widział ich głębokie problemy czy potrzeby, doskonale je znał. I wiedział, że oprócz tych fizycznych potrzeb, których jesteśmy świadomi, są też potrzeby głębsze, możemy je nazwać duchowymi, dla których pokarmem jest właśnie Słowo Boga. W Ewangelii Mateusza 4:4 czytamy, jest to cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I w sumie to okazało się prawdą w naszym eksperymencie. Zrozumieliśmy, że jest to nieodłączna część naszego spędzania wspólnie czasu. Lepiej zrozumieliśmy rolę słowa. Jest ono niezbędne do życia, oczywiście tego duchowego, ale też przeplata się z praktyką naszego życia. No i od tamtej pory mamy co najmniej 3 elementy w czasie wyjazdu, które związane są właśnie ze Słowem. Tamtego dnia Jezus wysiadł z łodzi, rozejrzał się, dostrzegł wielki tłum i popatrzył głębiej, dostrzegł potrzeby i te fizyczne, i te duchowe, które nie były zaspokojone i zaczął nauczać. Jak myślicie, co dzisiaj Jezus by dostrzegł, gdyby rozejrzał się po tej sali albo po naszej wspólnocie, szerzej też tam, gdzie są zalążki naszej wspólnoty w innych miastach, co dzisiaj Jezus by dostrzegł. Skoro to było tak, że On nie miał jakiejś listy, z której nauczał, tylko widział potrzeby ludzi i dlatego nauczał, czego by nas uczył. Z pewnością, patrząc na taką grupę jak nasza, dostrzegłby wiele potrzeb, reprezentujemy różne pokolenia, więc na pewno wiele różnych potrzeb, ale będziemy mieli okazję to odkryć, studiując wspólnie Ewangelię Marka podczas niedzielnych wykładów. Cykl ruszy prawdopodobnie od września tego roku, ponieważ przygotowanie całej księgi wymaga sporo takiej wstępnej pracy, ale szczerze mówiąc nie mogę już się doczekać i tej pracy, i także kiedy będziemy o tym rozmawiać, bo no, Słowo Boże jest czymś wspaniałym. Zaspokaja potrzeby, mówi o rzeczach, potrzebach, których nawet nie jesteśmy świadomi. Więc bardzo się cieszę na tę okazję, że porównamy życie naszej wspólnoty z prawdami zapisanymi w Ewangelii Marka. I zacząłem już czytać Ewangelię Marka, tak żeby przypomnieć sobie pewne szczegóły, żeby zobaczyć ten obraz w całości. I dostrzegłem tam pewną potrzebę człowieka, którą odczuwali też uczniowie Jezusa. I kiedy dzisiaj rozglądam się po naszej wspólnocie, a szczególnie po mojej małej grupie, którą prowadzę, to bardzo wyraźnie widzę tą potrzebę. Co to za potrzeba? Ewangelia Marka, 6 rozdział, werset 30. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Jaką potrzebę mieli uczniowie Jezusa? Czytamy tutaj, że wielu przychodziło i odchodziło. Był to czas takiej intensywnej służby. Uczniowie zostali wysłani przez Jezusa dwójkami, żeby dokonać pewnej misji. No i teraz wracają po tym wykonanym zadaniu, wracają do Jezusa, opowiadają, co się działo. I czytamy, że tak wielu było tych ludzi, którym pomagali, z którymi się spotkali, że werset 31, końcówka, nawet na posiłek nie mieli czasu. O jakiej potrzebie tutaj mówimy? Jest to potrzeba odpoczynku. Ostatnie lata w małej grupie, którą prowadzę, szczególnie ta młodsza grupa, problem daje o sobie znać wielokrotnie. Moi przyjaciele na nasze spotkania, kiedy przychodzą, to już widać, że no to jest resztka sił. Może nie starcza tych sił, żeby w skupieniu i z odpowiednim zaangażowaniem uczestniczyć w studium. Nieraz się zdarza, że któryś przysypia. I to nie dlatego, że treści są jakieś nudne, czy że oni nie są zainteresowani, ale ze względu na to, że są w momencie w życiu, gdzie są dosyć mocno obciążeni i po prostu są zmęczeni. Rysunek, który widzieliście wcześniej na ekranie, to nie jest końcówka baterii w laptopie Norbiego. Jest to obraz, który ma nam przedstawiać ten problem. Ładowanie tych naszych wewnętrznych baterii, czyli potrzeba jakiejś regeneracji czy odpoczynku, to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Uczniowie też ją odczuwali, więc dzisiaj zacznę cykl wykładów, które będą mówiły na ten temat. Myślałem na początku, że zamkniemy się w jednym wykładzie, ale kiedy zrobiłem notatki, by odkryć, co Biblia mówi na ten temat, okazało się, że jest to bardzo szeroki i ciekawy temat. Mam nadzieję, że zakończymy go przed czasem urlopowym. Dobrze jest popatrzeć, co Słowo Boże mówi na temat odpoczynku, zrozumieć ten problem i aby aby rozpocząć, sięgnijmy do dwóch fragmentów pierwszej księgi Biblii, czyli Księgi Rodzaju i pierwszych rozdziałów. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 31, to jest ostatni werset pierwszego rozdziału i początek drugiego. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swojej pracy, którą wykonał, stwarzając. Więc poszukujemy, co Biblia mówi na temat odpoczynku. Sięgamy do pierwszej księgi Biblii, pierwszych rozdziałów i już ten temat się pojawia. Czego dowiadujemy się z tych słów o odpoczynku? Po stworzeniu tego świata w sześć dni Bóg siódmego dnia odpoczął. I z tego można wyciągnąć bardzo prosty wniosek, że odpoczynek jest w swojej naturze rzeczą dobrą, czyli czymś, co Bóg błogosławi i rzeczą, która jest wpisana na zawsze w naturę tego świata. Bóg postanowił odpocząć po trudzie, który wykonał, czy włożył w stworzenie, a przecież czytamy choćby w Księdze Izajasza 40 rozdział, zobaczmy. Czy nie wiesz tego, czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, a Jego mądrość jest niezgłębiona. Wiemy, że Bóg się nie męczy, tak? Dlaczego więc odpoczął siódmego dnia po sześciu dniach stworzenia? I to jest bardzo ciekawe, że w Piśmie Świętym znajdujemy miejsca, w których Bóg nie musi czegoś robić, ale robi to ze względu na nas. Nie musiał odpoczywać, ale zrobił to ze względu po to, by podkreślić jedną z ważnych zasad świata, w którym żyjemy. I to jest bardzo prosta zasada. Brzmi ona: po dobrze wykonanej pracy należy odpocząć. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Czytamy też, że włożył w to trud, czy pewien rodzaj zaangażowania, by stworzyć świat. Zasada brzmi: odpoczywaj po dobrze wykonanej pracy. I w tym tekście z Księgi Rodzaju ukryte są kryteria, którymi warto się kierować w kwestii odpoczynku, tak? Czy w kwestii pracy i odpoczynku. I te trzy kryteria chciałbym dzisiaj wam przedstawić. Po pierwsze, jest to kryterium proporcji. Po drugie, kryterium kolejności. I po trzecie, kryterium jakości. Jeżeli patrzymy na ten tekst Księgi Rodzaju, to jaka była proporcja między pracą a odpoczynkiem? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy chodziliśmy do szkoły podstawowej, co było naszym największym marzeniem, żeby jak długo trwały wakacje. Pamiętacie? 10 miesięcy wakacje, a ile szkoła? 2, jako zło konieczne, tak to traktowaliśmy. Tak naprawdę chcieliśmy pół na pół, a ci bardziej zuchwali chcieli to zamienić i uważali, że to byłoby bardzo dobre. No właśnie, to jest zasada pewnej proporcji. Ile pracy, ile wysiłku, ile trudu i ile odpoczynku. Więc jest to zasada proporcji, czy kryterium proporcji. Drugie to kryterium kolejności. Jaka jest kolejność pracy i odpoczynku w tym, co Bóg zrobił? Czytamy, że po sześciu dniach ciężkiej pracy odpoczął. Czyli jest to kryterium kolejności. Najpierw dobrze wykonana praca, później odpoczynek. Dosyć proste. No i ostatnie to kryterium jakości. Kiedy Bóg stworzył ten świat, Szóstego dnia popatrzył na wszystko, co stworzył i co powiedział? No, to jest bardzo dobre, co powstało. Mówimy tutaj o kryterium jakości. Jak ocenić jakość tego, co zrobiliśmy? Podobnie jak Bóg powiedział, dobrze to wyszło. Czyli być człowiekiem zadowolonym ze swojej pracy albo zrobić coś tak, żeby móc być sam z siebie dumnym. Więc mamy takie trzy kryteria i przyłóżmy je teraz do Ewangelii Marka, 6 rozdział. To jest ta scena, którą czytaliśmy, w której uczniowie przychodzą do Jezusa, mówią, czego dokonali, a Jezus mówi, idźcie i odpocznijcie. Zobaczmy jeszcze raz nasz tekst, Marka, 6 rozdział od wersetu 30. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Więc mamy trzy kryteria i sprawdzamy, czy działo się to w życiu uczniów. Kryterium jakości, kryterium kolejności i kryterium proporcji. Zacznijmy od jakości. Jaka była jakość pracy uczniów? Jak możemy ocenić ich pracę? Zostali wysłani przez Jezusa dwójkami, żeby wykonać pewną misję. Czy to, co zrobili, było dobrej jakości? No, w wersecie 30 czytamy, że apostołowie zebrali się u Jezusa. Był to taki moment w sumie pierwszy ich samodzielności, kiedy sami wykonali swoją pracę. Wcześniej zawsze chodzili z Jezusem i pomagali Mu. Tutaj zostali wysłani samodzielnie w różne miejsca. Wracają i jeżeli się popatrzy na kontekst, czy też na świadectwa innych Ewangelii, widać, że przychodzą do Jezusa i można powiedzieć, są bardzo zadowoleni z tego, czego udało im się dokonać. Można by brzydko powiedzieć, że się trochę chwalą, tak? Jak wiele zrobili. Więc jaka była jakość ich pracy? Jak sprawdzamy jakość pracy? Sami byli dumni z tego, jak wykonali to dzieło. Więc kryterium jakości spełnione. A kryterium kolejności. Jak było w przypadku uczniów? Pierw był odpoczynek, a później praca, czy odwrotnie? No, wiemy, że ich zadanie trwało co najmniej kilka dni, może nawet dłużej. Ewangelia tego nie precyzuje, ale wtedy podróżowano pieszo. Wszystko zajmowało o wiele więcej czasu, na pewno kilka dni. Więc mamy pewną kolejność. Po wykonanej pracy, już wiemy, że była dobrze wykonana, ale po wykonaniu tej pracy Jezus mówi, teraz udajcie się na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Czyli kryterium kolejności spełnione. No i ostatnie to kryterium proporcji. Jak to Bóg wymyślił w tym świecie? Czy ma być 10 miesięcy wakacji, a 2 miesiące szkoły, czy jednak na odwrót? W wersecie 31 czytamy, pójdźcie na miejsce pustynne i wypocznijcie. Co tam czytamy? Chociaż wolelibyśmy tego nie widzieć. Wypocznijcie nieco, tak? Czyli mamy tutaj kryterium proporcji. Kilka dni pracy, a później odpoczynek. Więc mamy kryterium jakości, to czy nasza praca jest odpowiednio dobrze wykonana. Mamy kryterium kolejności, pierw wysiłek, później nazwijmy to nagroda. I mamy kryterium proporcji, jakaś część pracy i nieco odpoczynku. I znajdujemy to w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. Bóg nawet zamknął te zasady w historii stworzenia świata. bo te wartości i te prawdy zostały wpisane w naturę naszej rzeczywistości raz na zawsze, dlatego warto je poznać, dobrze zrozumieć i po prostu stosować. Bo tak się składa, że człowiek ma wiele błędnych założeń w tej materii, przez co popełnia wiele błędów, i później jest sfrustrowany. Jakie błędy ja dostrzegam w tej materii, w świecie, który mnie otacza? Po pierwsze, mam takie wrażenie, nie wiem, czy wy macie podobne, że wielu ludzi w naszym kraju nie przejmuje się jakością swojej pracy. Może dorośli traktują pracę trochę jak dzieci traktują nieraz szkołę, czyli jako pewnego rodzaju zło albo konieczność. Statystyki pokazują, że w Europie, może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, ale prawie, jeżeli chodzi o jakość wykonywanej pracy albo ilość pracy w czasie pracy, podobno jesteśmy najsprytniejszym narodem, jeżeli chodzi o udawanie, że pracujemy. Dlaczego to miałby być błąd? Może to wynika trochę z naszej historii, że kiedyś nie chcieliśmy pracować dla kogoś, więc robiliśmy to byle jak, ale niestety zostało to albo wpisało się w naszą naturę i dzisiaj nawet jak pracujemy dla samych siebie, to potrafimy robić to byle jak. I jest to pierwszy błąd w tej materii, robienie byle jak. Co to ma wspólnego w ogóle z odpoczynkiem, tak? Bo rozmawiamy tutaj o tym, jak skutecznie odpocząć w tym zwariowanym świecie. Co dobra praca i dobrze wykonane zadanie ma wspólnego z odpoczynkiem? Bóg odpoczął 7 dnia po 6 dniach pracy z bardzo dobrym efektem. 7 dnia nie było pracy, ale była satysfakcja z tego, co się zrobiło wcześniej. Bo w tym drugim rozdziale i drugim wersecie Księgi Rodzaju czytamy, gdy Bóg ukończył w dniu 6 swoje dzieło. No właśnie. Kiedy Bóg patrzy na wykonaną przez siebie pracę, mówi: To jest wspaniałe, to jest dzieło. I 7 dnia była satysfakcja, czy mógł podziwiać to, co stworzył. Nie wiem, czego człowiek w tym nie rozumie, że dobrze wykonana praca przecież daje wiele satysfakcji. A satysfakcja jest nam potrzebna, żeby odpocząć. Bo jeżeli omijemy to kryterium jakości, jest to bardzo niekorzystna ścieżka dla człowieka. Po pierwsze, odpoczynek trzeba łączyć na przykład z poczuciem rozczarowania. Tak? Jeżeli coś zrobimy źle, jest to pewnego rodzaju, jest to frustrujące. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Wiśle, w Krokusie, na jakimś wyjeździe i poniżej tego hotelu powstawało osiedle bardzo drogich apartamentów. I zapytałem jednego z robotników, który był tam gdzieś w pobliżu tego budynku, schodziłem na dół do Wisły i zapytałem, jak mu się podobają tutaj te mieszkania, które powstają, mają być najwspanialsze w Wiśle. On mówi: panie, za darmo bym tego nie wziął. To jest tak źle zrobione, że to nie można na to patrzeć. I oczywiście wszystko się da tam gdzieś za jakoś ukryć i sprzedać. Tak w takich czasach żyjemy. Znamy pojęcie patodeweloperki. Ale jeżeli ominiemy kryterium jakości przy wykonywaniu pracy, to odpoczynek będzie trzeba łączyć z poczuciem rozczarowania czy z poczuciem przegranej. A czasem też z poczuciem winy, bo nieraz nasza praca dotyczy dobra innych ludzi. Albo ze stresem, bo zrobiliśmy coś byle jak, a może od tego zależy czyjeś zdrowie, życie, może jakość jego życia. Może to wyjdzie na jaw, może nie wyjdzie. Może będzie przeciekać, może nie. Ale kiedy po tych 6 dniach robienia byle jak, 7 człowiek chce odpocząć, to nie ma powodów do radości czy do dumy, bo popatrzy na to byle jak wykonane zadanie, powie, no ile to jest warte. No narobiłem się 6 dni i to tylko udaje coś dobrego. Jest to wpisane w naturę tego świata. Potrafimy to rozpoznać, kiedy ktoś robi coś z sercem, porządnie, od podstaw, a ktoś tylko udaje i robi to byle jak. Więc jeżeli patrzysz na swoje życie i na swoją pracę, nawet jeżeli to jest czas jeszcze szkoły, a może jest to czas, kiedy w domu jesteś z dziećmi, warto popatrzeć na to, jak Bóg te sprawy poukładał. Widać to już w stworzeniu świata, widać to w tej jednej scenie z Ewangelii. Jakość naszej wykonanej pracy ma ogromne znaczenie. Biblia też pokazuje, że Bóg patrzy na to, czy czynimy rzeczy, które robimy, robimy dobrze, z całego serca, czy byle jak. Jeżeli chcesz odpocząć w swoim życiu, to potrzebujesz dobrze wykonać swoje zadania. Wtedy odpoczynek jest satysfakcjonujący. Człowiek ma wiele błędnych założeń w tej materii. Wolałby, żeby było 10 miesięcy wakacji, a 2 szkoły. Wydaje mu się, że tak byłoby lepiej. A jednak życie pokazuje, że wcale tak nie jest lepiej. Wielu ludzi nie przejmuje się też kolejnością. W dawnych czasach nie było to możliwe, bo były twardsze zasady tego, jak należy pracować. Trudno było coś robić na własną rękę. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Sami zarządzamy często czasem naszej pracy. I wydaje mi się, że drugi taki błąd, który gdzieś wychodzi w naszej kulturze, to zamiana kolejności. Bóg 6 dni stwarzał, 7 odpoczął, a współczesny człowiek mówi, skoro mam 7 dni, to pierwszy odpocznę, a potem w 6 zrobię to, co mam zrobić. Jest to częścią naszej natury, widać to, kiedy jesteśmy w szkole czy na studiach. Mierzymy czas do sesji, do matury, do czegokolwiek. No i wydaje nam się, że no jest ten czas taki wolny, kiedy można odpocząć, więc wielu ludzi decyduje się najpierw wykorzystać ten czas, nazwijmy to wolny, a później pracować do ostatniej chwili. Jest to błąd w sztuce z wielu powodów. Dzisiaj podam 1, może zdążę 2. Jest to bardzo niebezpieczna gra, która czasami kosztuje wiele. Dlaczego kolejność jest ważna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, znowu sięgnijmy do pierwszej księgi Biblii, rozdział dalej, w rozdziale 3 czytamy takie słowa. Przeklęta niech będzie ziemia z Twojego powodu. Jest to rozmowa Boga z Adamem. Przeklęta niech będzie ziemia z Twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twojego życia. Cierni i osed będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Więc żeby zrozumieć, dlaczego kolejność jest ważna, potrzebujemy cofnąć się do początku i zrozumieć, że świat, na którym żyjemy, czy ziemia, została przeklęta. W Bożym zamyśle było tak, że wszystko przychodzi nam dość łatwo, no ale przez wybory człowieka konsekwencją jego wyborów stało się to, co się stało. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. Nasz ośrodek, w którym teraz się znajdujemy, budujemy 12 lat. Gdyby nie takie wybory człowieka, może potrafilibyśmy to zrobić bardzo szybko. Nie wydając resztek sił choćby. Ale nie. Tak jest na tym świecie, że ona jest przeklęta. Jeżeli coś chcemy wziąć z tego świata, coś zrobić, to nie wystarczy nasze pozytywne nastawienie, że ziemia jest wspaniała i teraz będzie rodzić wspaniałe owoce bez naszej pracy. Bóg powiedział nie. Dopóki nie wrócisz do tej ziemi, to ona będzie raczej dla ciebie miejscem twojego trudu. I żeby coś zrobić na tym świecie, trzeba naprawdę włożyć mnóstwo pracy, wysiłku i trzeba zmagać się z wieloma przeszkodami, cierni, osed, jak tutaj to było napisane. Więc ludzie myślą, o, ziemia to mój przyjaciel i tu wszystko załatwię w prosty sposób, ale kiedy czas ucieka, okazuje się, że to jest złe podejście, że nie jest tak, że na tym świecie da się osiągnąć rzeczy łatwo. To się zdarza czasami, że ktoś dostaje coś bardzo łatwo, ale nie jest to zasadą tego świata. Większość z nas musi włożyć ogromny wysiłek i zmierzyć się z setkami przeciwności, by coś osiągnąć. Więc moglibyśmy to przyrównać do walki, do wojny. Jeżeli chcesz wygrać, to musisz walczyć. Jeżeli nic nie zrobisz, to przegrasz. Jeżeli tak jest, to nie można zacząć od odpoczynku. Jeżeli ziemia, która nas otacza, wcale nie jest miejscem, w którym łatwo cokolwiek przychodzi, jak zaczniesz od odpoczynku, jest wielkie ryzyko tego, że nie zdążysz zrobić tego, co należy. Bo myślisz pozytywnie, że będzie wszystko rodziło się bardzo łatwo. Okazuje się, że to, co chciałeś zrobić w rok, zajmuje 3. Albo coś, co miało kosztować jakąś sumę, kosztuje 2 razy więcej. Po pierwszej wizycie w Nowym Jorku zacząłem czytać książkę, która przedstawia trochę historii tego miasta. Jest bardzo ciekawa historia powstania mostu bruklińskiego. Ile trudu trzeba było włożyć, jak wysoką cenę zapłacić, żeby to powstało. Jeżeli chodzi o finanse, miało to kosztować, jeżeli dobrze pamiętam, na tamte czasy 14 milionów dolarów. Kosztowało po prostu 2 razy więcej. My tak kalkulujemy, że coś nam zajmie jakiś czas, będzie ileś kosztować, ale każdy wam powie przy budowie domu, że potem pomnóż sobie to razy 2. Dzisiaj to nie wiem, czy nie razy 5. Ale skoro tak jest, to kolejność jest bardzo ważna. Jeżeli zaczniemy od odpoczynku, wydamy ten czas wolny na początku, to czy starczy go nam później, żeby wykonać swoje zadanie, skoro wszystko tak się komplikuje? Dlatego nie warto zmieniać tej kolejności. Bóg tak ustawił te rzeczy, pokazał nam to już na początku stworzenia. 6 dni pracy, później odpoczynek. Nie zamieniajmy tej kolejności, bo może się okazać, że przeciwności nas zniszczą. W Księdze Przysłów czytamy taką krótką historię. Popatrzmy. 24 rozdział. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupiego. Oto wszystko zarosło pokrzywą. Ciernie całą jej powierzchnię pokryły, kamienny mur rozwalony. Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę. Trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący. Trochę snu, trochę drzemania i sprawy się sypią. Człowiek kalkuluje ten swój czas i wydaje mu się, że odłożę te sprawy na troszkę później, zajmę się tym jutro. To się może źle skończyć. Nie mówię, że się skończy, ale może. I Biblia mówi, napraw mur, wyplew chwasty, a jak już to wszystko zrobisz, to jak najbardziej się zdrzemnij. Albo posiedź sobie chwilę z założonymi rękami, patrząc na uporządkowaną winnicę. Ale kolejność naprawdę ma znaczenie. W niektórych domach w naszej wspólnocie, tam gdzie są jeszcze dzieci, dawniej była taka zasada, nie wiem czy ona funkcjonuje do dzisiaj, ale była taka zasada, najpierw zadanie domowe po szkole, tak, czy te obowiązki, a później zabawa. Babcie lubią nie przestrzegać tej zasady. Jest w nas też jakiś rodzaj buntu, tak, że nie lubimy zasad, więc jak się da jej nie przestrzegać, to mamy w tym jakąś radość. Ale generalnie tak ten świat jest stworzony. Najpierw zrób to, co trzeba, żeby później móc odpocząć. Bo co się dzieje, jeżeli to pozamieniamy? Co się dzieje z dzieckiem, które najpierw po szkole się bawi, czy tam sobie gra, czy coś, a później się zabiera za obowiązki? Napięcie rośnie, tak? Czas, kiedy powinno iść spać, trzeba przesunąć. Jest o wiele większa szkoda, niż gdyby zrobić to odwrotnie. Nie mówiąc już o tym, że po tym odpoczynku człowiek jest tak zmęczony, że nie chce mu się nic robić. I każdy, kto próbuje te zasady tego świata odwracać, jest sfrustrowany. Człowiek ma wiele takich błędnych założeń co do materii, przez co popełnia wiele błędów i potem jest jakiś rozczarowany. I trzecim błędem, o którym chciałem powiedzieć, to mam wrażenie, że wielu ludzi nie przejmuje się tym kryterium proporcji. Czyli uwierzyli w to, że lepiej byłoby, gdyby świat był na odwrót, czyli więcej odpoczynku niż pracy. Pamiętam moją nauczycielkę z języka polskiego, która uczyła nas, to był ostatni rok jej pracy przed maturą i w drugim półroczu miała szeroki uśmiech na swojej bardzo groźnej zazwyczaj twarzy. Czasem tłumaczyła nam się z tego uśmiechu, mówiąc tak to niby trochę do siebie, niby do nas, że w sumie to już ma dość tych wszystkich dzieci, ale za kilka miesięcy to pójdzie sobie na emeryturę i wtedy się zacznie prawdziwe życie. Spotkałem ją kilka lat później, źle wyglądała. Ja czasami mówię, że człowiek jakby zgasł. Może pozbawiona pracy, wpływu na młode pokolenie, towarzystwa, ludzi, którzy robili to samo. Może straciła satysfakcję z wykonywanej pracy. Wierzyła też w ten mit, że ten wieczny odpoczynek to jest takie wspaniałe. Gdyby wakacje trwały te 10 miesięcy, byłoby super. Okazuje się, że człowiek gaśnie. No i Bóg to pokazał już w akcie stworzenia. Mówi, to są proporcje, tak? Odpowiednia ilość wysiłku i nieco odpoczynku. Zdarza się, że sam odpoczynek w nadmiarze wyjątkowo męczy człowieka, a nawet niszczy jego życie. Jeżeli człowiek nie znajdzie sobie zajęcia, męczy się i gaśnie. Mamy tutaj we wspólnocie kilku byłych mundurowych. Wiecie, jak jest w naszym kraju. Jeżeli jesteś mundurowym, możesz wcześniej przejść na emeryturę. I oni tak zrobili. Zapytajcie ich, czy nadmiar wolnego czasu po dobrze wykonanej służbie to coś dobrego. 6 na 7 powie, że tęskni do pracy, chociaż była ciężka. Że to, co się dzisiaj dzieje, to jest po prostu nudne. Wtedy ratowało się życie ludzi, a dzisiaj kosi się trawnik, jak Forrest Gump, tak? Jest odpoczynek, ale brakuje czegoś o wiele większego. Więc może żyjemy w miejscu na świecie, gdzie praca wydaje się trochę karą, ale jest w niej też sporo dobrego dla człowieka i warto patrzeć na to, bo zanim ziemia została przeklęta, Bóg pracował 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Jeżeli zaburzymy te proporcje między pracą a odpoczynkiem na rzecz odpoczynku, to prawie pewne jest, że zabraknie w naszym życiu satysfakcji. Będzie znudzenie, zmęczenie. Człowiek gaśnie. Więc poznaliśmy dzisiaj 3 kryteria. Kryterium proporcji. Ile pracy, ile odpoczynku. Kryterium kolejności. Co najpierw praca czy odpoczynek. I kryterium jakości. Jak wykonuję zadania, które są mi powierzone. I to kryterium jakości dotyczy zarówno pracy, jak i odpoczynku. Polak jest dziwnym stworzeniem, że zazwyczaj nie umie ani dobrze pracować, ani dobrze odpoczywać. No i to dopiero robi z życia piekło. Więc fragment Ewangelii, który czytaliśmy, zawiera bardzo ciekawe informacje na ten temat. Na koniec zobaczmy. 6 rozdział, 31. Słowa Jezusa skierowane do uczniów. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Kryterium jakości dotyczy nie tylko pracy, ale dotyczy także odpoczynku. Żeby dobrze wykonać swoją pracę, trzeba włożyć w to pewien wysiłek, tak? Trzeba się zastanowić, ułożyć pewne rzeczy, trzeba się czegoś nauczyć. A z odpoczynkiem okazuje się, że jest podobnie. To też nie może być byle co i byle jak. I nawet w tej takiej prostej scenie Ewangelii Jezus daje konkretne wskazówki uczniom, co mają zrobić, żeby odpocząć. mają wybrać specjalne miejsce, nazwane tutaj miejscem pustynnym. Jako dawni rybacy doskonale znali te brzegi, wiedzieli, gdzie znajdą takie miejsce odpowiednie, żeby odpocząć. I pobyć trochę w samotności. Tutaj Jezus mówi, macie się wybrać sami osobno. Chodziło o to, żeby pozbyć się tych rzeczy, które gdzieś ciągle zajmowały nasze myśli. Uczniowie ostatnie dni spędzili wśród ludzi, służąc im, wydali naprawdę wiele. Teraz Jezus mówi, bądźmy tylko w swoim gronie, znajdźmy jakieś miejsce, w którym nikt nam nie będzie przeszkadzał. Wtedy odpoczniemy. Więc odpoczywać trzeba się też nauczyć, tak jak trzeba się nauczyć dobrej pracy. Trzeba też to odkryć, co nas cieszy, co sprawia, że nasze baterie się ładują. Będą to na pewno różne rzeczy, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Ja przez wiele lat nie potrafiłem odpoczywać, ale z biegiem lat gdzieś znalazłem jakieś rozwiązania na te kwestie. Czas, na przykład czas wakacji, to w przypadku naszym jest dosyć taki pracowity czas, no bo są różne obozy, wyjazdy. Trzeba je przygotować, to jest szereg wykładów, małych grup. Trzeba to przypilnować i człowiek jest naprawdę, no daje z siebie wszystko przez ten czas wakacji. No a skoro się dało wszystko przez ten czas, trzeba później znaleźć sposób, żeby mądrze odpocząć. I razem tutaj z żoną i z dziećmi udało nam się kilka razy z rzędu być pod koniec wakacji w Ustce, tutaj nad morzem, gdzie no, było to jak to miejsce pustynne, to znaczy był tam totalny spokój, przyjemna miejscowość, przyjemna plaża, dobrze spędzony czas, naprawdę tak jakby człowiek wziął oddech po długim biegu. A później we wrześniu staram się co roku przepłynąć kawałek naszej polskiej rzeki Wisły. To jest dziwne, ale to jest naprawdę dzika rzeka. Płynąc sam w kajaku widzisz tylko te brzegi. Rzeka jest szeroka. Czasami jakiś wędkarz, który na pewno się tobą nie zainteresuje. Już takie jesienne słońce. Więc wspaniały czas, kiedy człowiek może tak wyciszyć się na chwilę. Spędził wakacje pośród ludzi i to był wspaniały czas. Później trzeba na chwilę, na te 3 dni uciec gdzieś, żeby nabrać troszkę sił, zmienić też perspektywę. Więc warto tego poszukać, warto dobrze pracować, warto dobrze odpoczywać. Jest to wpisane w naturę tego świata, dlatego że Bóg tak to wymyślił. On nie musiał odpocząć po ciężkiej pracy, jednak to zrobił, żeby nadać rytm naszemu życiu. Może to jest jakieś wyzwanie dla ciebie. Warto przejąć się tymi trzema kryteriami, zapisać je sobie, zapamiętać. Będziemy do nich wracać też podczas następnego wykładu na ten temat, bo Jezus wysiadł z tej łodzi wtedy, kiedy? To było wtedy, kiedy popłynęli na miejsce osobne odpocząć. No i kiedy dopłynęli na miejsce, co się okazało? Że czeka tam wielki tłum. Ludzie, którzy chcieli Jezusa wysłuchać, zorientowali się, gdzie płynie, zbiegli się tam, już czekali na nich na tym miejscu pustynnym. Czy uczniowie odpoczęli tego dnia? Nie odpoczęli. A jakie emocje w nich wzbudziło to, że nie odpoczęli? No, takie jak wzbudza, kiedy mężczyzna nie może odpocząć. Mężczyzna jest zły w dwóch momentach, jak jest głodny albo jak jest zmęczony. Tak? No i popatrzymy na tę relację Marka, nie wiem czy się uda za 2 tygodnie, bo mamy troszkę inne plany, ale wkrótce popatrzymy jak uczniowie reagują, jak na wierzch wychodzi całe ich serce dla służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Więc odpoczęli nie tego dnia, ale następnego. Więc zapraszam na też kolejny wykład z tej serii. Mam nadzieję, że pomoże nam zaspokoić tą ważną potrzebę. Dziękuję.